Piękni się Państwo kłaniamy. Dobry wieczór w naszym wieczornym programie pod tytułem Szlachetne Zdrowie. Mówią Państwu realizujący program Piotr Król, Wiktoria Hacz i Ewa Dados. Witam także pierwszego Państwa i mojego gościa, pan profesor doktor habilitowany Konrad Rejdak, kierownik Katedry Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór pani redaktor.
Panie profesorze, uzbierało się bardzo wiele ważnych treści, takich bardzo aktualnych i interesujących wielu pacjentów, którzy mają problemy neurologiczne, ale sądzę, że także wielu słuchaczy, bo po pierwsze możemy być dumni, że mamy klinikę, która z udarami, o których jakiś czas temu mówiliśmy dość sporo. Dziś natomiast poproszę o taką kwintesencję i o przypomnienie, jakże ważne jest to, biorąc pod uwagę również statystyki i informacje dotyczące naszej kliniki, miejsca, gdzie z udarem warto przyjechać, to znaczy w sytuacji trudnej, byleby szybko, prawda? I na pewno to dobre miejsce.
Oczywiście, rzeczywiście jakiś czas temu, chyba 2 lata temu rozmawialiśmy, jakie to mamy zadania przed sobą.
Tak.
No i miło mi powiedzieć, że dokonał się duży postęp. To jest wysiłek organizacyjny całego szpitala, zespołu kliniki neurologii. Z moim jakimś udziałem musieliśmy stworzyć system szybkiego reagowania, przyjmowania pacjentów, którzy jadą z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego mózgu. Mhm. Jej ekipa, zespół dyżurnych czeka już na pacjenta, przejmuje go, podejmuje szybkie działania diagnostyczne.
To nie jest tak, że przyjeżdża właśnie na SOR i dopiero następuje diagnoza i tak dalej, i tak dalej.
Mhm. Weszła nowa procedura wewnątrzszpitalna, tu z pomocą dyrekcji, też zarządu naszego SOR-u. To wszystko musiało być skoordynowane, aby przeprowadzić pacjenta krótką ścieżką, poddać go badaniom. Na podstawie tych wyników badań jesteśmy w stanie zakwalifikować go do leczenia trombolitycznego, czyli tego przyczynowego, jeśli chodzi o udar mózgu. Kolejny etap i nowość, dzięki działalności naszej radiologii zabiegowej, możliwe jest kwalifikowanie chorych do zabiegu trombektomii.
Tak, proszę to opowiedzieć tak precyzyjnie.
Polega na już mechanicznym usunięciu skrzepliny ze światła naczyń mózgowych. Ręcznie niejako, prawda, był cewnikiem, który dociera do miejsca, gdzie jest zatkanie naczynia i usuwa się skrzeplinę. Dzięki temu przywracamy normalny przepływ
krwi. Normalne funkcje również.
Tak, i można zobaczyć spektakularne efekty. Chory, który jest porażony czterokończynowo, na przykład w najcięższych udarach, może po następnego dnia wstać. I
no to jest
nie ma deficytu, także jest to naprawdę spektakularny efekt, ale warunek, musi to być zrobione wcześniej. Opóźnienie nawet, no wiemy, że jest takie okno czasowe do 6 godzin, ale doświadczenie uczy, że już wykonanie tego po 4 osłabia znacznie efekty. Na pewno ma to sens i robimy to, ale już nie będzie tych spektakularnych takich działań i efektów, które widzimy w tym wczesnym okresie do godziny, 2.
No właśnie w kardiologii mówi się o złotej godzinie.
Tak jest. To weszło i do neurologii. W ciągu godziny można większość pacjentów wyleczyć z udaru. No pod warunkiem, że jest to rzeczywiście materiał jakiś zatorowy, skrzeplina, a nie jakiejś innej
określana
natury,
przyczyna.
Tak, której no po prostu lek nie rozpuści, więc to zdarza się, że jest to blaszka miażdżycowa, która nie rozpuszcza się i wówczas no nie jesteśmy w stanie tego odwrócić, ale może metodą trombektomii wiele takich trudniejszych, skomplikowanych przyczyn jest też do usunięcia.
Panie profesorze, a o czym powinniśmy pamiętać my, czyli pacjenci czy towarzyszący osobom, które mają określone dolegliwości i coś się z nimi dzieje? Bo pan profesor mówi o tym czasie, ale bardzo często nie bardzo wiemy, jak się zachować.
Tak jest. Wiele osób czeka, obserwuje, a może ustąpią objawy. Tu nie należy tego robić. Dzwonimy po pogotowie. Czy jak jesteśmy bardzo blisko szpitala, to może szybciej dotrzemy tam sami. Każdy nowy objaw, opadanie kąta
ust. No właśnie,
ust,
proszę opowiedzieć o tych objawach.
Niedowład ręki, nogi, czy całej połowy ciała, prawda?
Czy zaburzenia mowy.
To jest bardzo ważne. Niedowidzenie połowicze. Tego typu sygnały natychmiast muszą być zinterpretowane. To nie są żarty. To może się zamienić w ciężki udar z porażeniem, praktycznie bez szans powrotu do zdrowia, więc tu nigdy nie możemy przewidzieć, co się stanie. My też w warunkach SOR-u, nasi dyżurni po prostu muszą obserwować chorego, muszą poddać ich i leczeniu, i badaniom, i kwalifikują, i są w gotowości. Jeżeli objawy ustąpią, oczywiście wówczas nie jest to wskazaniem do podania leków, ale przynajmniej musimy wówczas zapewnić ścieżkę diagnostyczną dla wyjaśnienia przyczyn tychże zaburzeń. Jeżeli objawy są utrwalone, widzimy je, że nie ustępują, wówczas działamy leczniczo.
Panie profesorze, korzystając z obecności pana profesora w studiu, to jeszcze tak trudno byśmy nie wspomnieli na przykład o tym, co dzieje się w otoczeniu chorych na Parkinsona. To jest także spora grupa chorych z chorobą przewlekłą, z chorobą, z którą muszą nauczyć się żyć. Bardzo prężnie w Lublinie działają dwa środowiska parkinsonowskie. Jest Fundacja Państwa Machajków, jest także Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Parkinsona pana Janusza Dworńskiego, przewodniczącego. Zresztą dziś mieli spotkanie opłatkowe wigilijne. To tak przy okazji pozdrawiamy bardzo serdecznie państwa.
Tak jest. Obydwie grupy bardzo wspieramy. Działają troszkę w innym obszarze. My jakby no oczywiście tylko możemy zaoferować pewną pomoc, konsultację, ale też no cieszymy się, że wchodzą nowe programy. Ostatnio wszedł program refundowany przez NFZ Duodopy, czyli leczenia dojelitowego, podawania leków u osób, które bardzo słabo reagują, połykając tabletki, a wówczas zapewniamy taką ciągłą ekspozycję na lek w sposób stały.
Przypomnijmy, przepraszam, że choroba Parkinsona to nie jest tylko z reguły tak przyjmowana przez otoczenie, przez także niewiedzę, które nie wgłębianie się w temat, tak zwane drżenie, tylko jest to cały zestaw najróżniejszych
Tak jest, no drżenie jest tylko takim
wypadkową.
Może spektakularnym objawem, chociaż jak wiemy też jest bardzo wiele typów drżenia. Nie każde drżenie to zespół parkinsonowski czy choroba Parkinsona, ale jest spowolnienie ruchowe, usztywnienie w zakresie mięśni, kończyn i upadki, czyli brak odruchów postawy. To są kluczowe objawy. Szereg innych dołącza się w trakcie trwania choroby i patrząc na
całość... A z tym połykaniem?
Połykanie oczywiście też bywa problematyczne, czy tam nadmierne ślinienie, te różne takie autonomiczne objawy. To wszystko, czy zaburzenia węchu, wiele, wiele jakby tych
Często
objawów...
Często się zaczyna od zaburzeń węchu.
Tak, jako wczesny objaw. Ale nie u każdego pacjenta wszystkie objawy muszą być. To właśnie jest kwestia pewnej wybiórczości i my badając musimy zweryfikować wszystkie te objawy, aby potem dobierać leki troszkę do tych objawów, które dominują.
Taka personalizowana metoda terapii i leczenia?
Jest zdecydowanie lepszy efekt pewnych leków na powiedzmy to spowolnienie, na problemy z chodzeniem. Inne leki działają bardziej na drżenie, więc tu dobieramy pewne kompozycje i dawek i różnych substancji, aby poprawić funkcjonowanie.
Panie profesorze, o tym, co ciekawego dzieje się w naszej klinice Uniwersytetu Medycznego na oddziale neurologii, a także no, gazety rozpisywały się, my także mówiliśmy o wszelkich przygotowaniach, ale to już te przygotowania weszły, że tak powiem, w fazę wprowadzenia w życie. Myślę o najnowszych technicznych nowinkach. Proszę nam opowiedzieć, proszę zaspokoić ciekawość wielu słuchaczy.
No miło, że też mamy pewne projekty adresowane dla chorych z otępieniem,
no
z chorobą Alzheimera.
Wielu pacjentów zdaje się przecież
tak
czeka
jest,
na takie wieści.
Jest to problem duży. Cieszę się, że projekt postępuje. Już mamy ten prototyp, który wkroczył właśnie do kliniki i rozpoczyna testy kliniczne, czyli mamy życzliwość pacjentów, którzy akceptują
i
ten...
chcą.
Tak, urządzenie, są ciekawi i chętni do takiej interakcji człowiek-robot. Wszystkie jakby etapy zostały spełnione, pacjenci by trochę nam zaprojektowali to urządzenie, deklarując pewne swoje życzenia i oczekiwania. To zostało zawarte w finalnej wersji, tym kształcie urządzenia i teraz rzeczywiście właśnie dzisiaj, jutro rozpoczną się pewne takie scenariusze. Tak, stworzyliśmy scenariusze, które ma wykonywać pacjent zgodnie z harmonogramem czasowym i też pewnej kolejności. I robot będzie to obserwował i reagował na błędy, więc jest element przyrządzania posiłku, przyjmowania leków, pewnej takiej stymulacji funkcji poznawczych. No i codzienność, czyli gdyby zdarzył się upadek pacjenta czy brak kontaktu. Oczywiście to studio będzie cały czas monitorowane przez personel, no ale my chcemy się dowiedzieć, na ile urządzenie reaguje, na ile jest bezpieczne. I zobaczymy, bo jaka jest idea tego. Z jednej strony chcemy urządzenia, które będzie bardziej być może czułe na wychwytywanie błędów niż nawet oko ludzkie, prawda?
No tak, to się właśnie
tego się
coraz
spodziewamy.
Częściej zdarza we współczesnym świecie, że szukamy uważności,
tak,
aparatury.
Tak, niestety wszyscy jesteśmy zajęci, mamy różne obowiązki, możemy na chwilę wyjść, opuścić pomieszczenie i wtedy pacjent zostaje sam. Mhm. To się dzieje też z personelem medycznym, pielęgniarki, których jest niewiele na oddziale, no nie są w stanie upilnować wszystkich pacjentów. Prawda? A ta grupa jest szczególnej troski. Może ktoś wyjść poza oddział, może to się zdarza na co dzień, więc liczymy, że tego typu rozwiązanie wzmocni opiekę nad chorymi i to jest ta wartość dodana. To nie służy oczywiście rozrywce, czy to ma pełnić bardzo konkretną funkcję użytkową i to samo może być przeniesione do warunków domowych.
I to już jest także też, nadzieja.
Jakby kopiując nasze te scenariusze, koledzy z Barcelony będą próbować adoptować urządzenie do już warunków takich domów opieki, gdzie pacjenci w takich specjalnych apartamentach przebywają i będą mogli weryfikować te nasze jakby zaprogramowane scenariusze i sprawdzać, czy tam też to działa.
Jak pięknie to zabrzmiało, panie profesorze. Spokojnie przekazał pan informację o tym, że koledzy z Barcelony kopiując nasze scenariusze. My jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że mamy okazję gościć państwa w naszym studiu. Natomiast to jest ogromna nadzieja dla pacjentów, którzy w tym Lublinie i w okolicach na Lubelszczyźnie naszej ukochanej mieszkają.
Tak.
I tak jak pan profesor powiedział, cały zespół nad tym pracuje, nad wszystkimi sukcesami, które oddział neurologii. No, w ostatnim czasie jest ich wiele. A co się dzieje w zagadnieniach SM-u?
No, oczywiście jest taka codzienność i tutaj dzisiaj odbywaliśmy spotkanie. Z różnymi przedstawicielami władz takie lubelskich instytucji, które zajmują się też i refundowaniem leczenia chorych. No, jest to niestety bardzo też trudny temat, bo i leczenie jest bardzo drogie. Tego nie da się ukryć i tych środków niestety coraz potrzeba więcej, bo dzięki pewnym właśnie metodom diagnostycznym możemy dużo wcześniej diagnozować
to. Co byłoby możliwe, co jest możliwe dziś, nie byłoby możliwe jeszcze nawet później, mniej lat
oczywiście
temu, prawda?
Opóźnienie
postęp
w leczeniu
jest ogromny.
W poprzednich latach było ogromne. To wręcz na dekady jakby zalecano oczekiwanie na drugi rzut choroby, wiedząc niestety, że choroba tliła się non-stop. Więc tutaj dokonał się postęp. My diagnozujemy chorych, no i tym samym te potrzeby rosną. Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu
będą
jest
rezultaty.
Jakiś tak pozytywny kierunek, że jest szansa, że tym osobom czekającym na leczenie zaoferujemy odpowiednie leki i wejdą do programów, bo inaczej niestety są skazani na czekanie.
Miejmy nadzieję, że tak będzie, by życzenie tu pana profesora i pacjentów mogło się zrealizować. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studio.
Dziękuję bardzo.
Profesor Konrad Rejdak, kierownik Katedry Klinii Neurologii Uniwersytetu Medycznego, dziś był Państwa i naszym gościom. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, dobranoc.